Przemku, wysiadasz z samolotu, już wiemy, że lądowałeś no, prawie w ekstremalnych warunkach, gdyby tak można było powiedzieć, o naszych lotniskach. Wysiadasz i widzisz. Co widzisz w tej Tanzanii?
No najpierw widzę lotnisko, czyli barak, krótko mówiąc, z cegieł bez okien, który jest opuszczany tak normalnie, a tylko jest zasiedlany, powiedzmy, kiedy przylatuje samolot.
Jakaś kontrola graniczna, coś takiego, wizy?
Nie, no tam już nie, no bo myśmy już byli w Tanzanii, mieliśmy lot wewnętrzny z Dar es Salaam do Musomy, więc tam już nie. Wysiedliśmy z samolotu, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy dalej. No i co dalej? No i stamtąd ruszyliśmy z Musomy, z tej małej mieściny 15-tysięcznej, może 20-tysięcznej, do Butiamy, do małej wioski, w której nasz gospodarz Maciej Brown, misjonarz tamtejszy, prowadził swoją misję. No i dotarliśmy tam asfaltem, tam już się asfalt skończył. Tam już się zaczęła tak zwana tarka afrykańska, czyli te wyboiste, gruntowe drogi i burz tak naprawdę. No wioska na końcu świata tak naprawdę, chociaż w Tanzanii dosyć znana o tyle, że tam się urodził pierwszy prezydent niepodległej Tanzanii. Julius Nyerere. Jest tam nawet jego muzeum, jest tam wciąż jego dom, gdzie mieszkają jego potomkowie. Także dla Tanzańczyków jest to dosyć znacząca miejscowość i czasem jakiś turysta z Tanzanii się tam nawet trafi. Natomiast poza tym jest to typowa wioska w buszu, gdzie faktycznie większość chat to jeszcze są lepianki kryte strzechą. Co ciekawe, przy takiej lepiance czasem może stać na przykład antena satelitarna, a w środku być telewizor i to zderzenie kulturowe no, jest wtedy mocno widoczne.
No ale słyszałem też, że tam najszybciej rozwija się telefonia komórkowa i no, każdy ten kontakt już ma.
I jak wszędzie. To jest plaga chyba współczesnego świata, że te telefony komórkowe już docierają wszędzie i nawet w buszu, czy nawet w Himalajach, jak jesteśmy, to i zasięg mamy, i z komórki możemy korzystać, i jeszcze internet do tego dochodzi, więc tak, no w Tanzanii generalnie ludzie mają niewiele, ale każdy ma telefon komórkowy, to jest pewne.
Czyli już takie zadeptanie technologiczne następuje powoli, tak?
Takie zadeptanie właśnie technologiczne jak najbardziej.
Miałeś też pewnie okazję do tego, by zrobić zdjęcia, bo na pewno aparat był zabrany. Jakie zdjęcia przywiozłeś się właśnie z tamtej wyprawy? Co dla ciebie jako fotografa jest najważniejsze, jeżeli chodzi o przesłanie później na tych zdjęciach, które później pokazujesz między innymi słuchaczom takich spotkań, o których już wspomnieliśmy?
No z Afryki przede wszystkim przywiozłem zdjęcia ludzi tamtejszych, co w Afryce akurat jest dosyć trudne, bo oni nie lubią być fotografowani przeważnie i no zawsze trzeba tam zapytać o to, czy można. Bardzo często się przed tym bronią, natomiast no mimo wszystko udało mi się sporo tych zdjęć przywieźć ludzi. Co jest dla mnie istotne? No banalne jest to przesłanie mojego fotografowania tak naprawdę. Chcę pokazać, jak tam jest. Chcę przybliżyć tą codzienność, tę rzeczywistość. Pokazać nie tylko miejsca, ale też pewne sytuacje, pewne obyczaje pewnych ludzi, to jak żyją, ich codzienność. Także no, moje zainteresowania fotograficzne są dosyć szerokie i od krajobrazów przez architekturę po właśnie ludzi, po zdjęcia uliczne. Także tutaj bardzo różnorodnie.
Jeżeli zaś chodzi o samych mieszkańców, bo z jednej strony powiedziałeś, że do zdjęć niechętnie pozują, ale jeżeli chodzi o to otwarcie na tego białego człowieka, który do nich przyjeżdża, jako turysta, jako widz, jako gość?
Pytasz o to, jak oni nas traktują, tak? Jak oni nas postrzegają. No w miejscu, w którym ja byłem, byli bardzo zdziwieni w ogóle, co nas przygnało w to miejsce, bo tam żadni turyści nie przyjeżdżają i byli niesamowicie tego ciekawi, że w ogóle ludzie z końca świata przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć tę wioskę. Także dla nich to była konsternacja. W sumie chyba nawet nie wiedzieli, do jakiej szufladki nas włożyć. Natomiast w pozostałej części Afryki, no biały przybysz no, jest raczej traktowany jako turysta, który no nie ma co ukrywać, przynosi pieniądze po prostu. Oczywiście jest otwartość, oczywiście ci ludzie są nieprawdopodobnie gościnni, przy czym ta gościnność no, ukazuje się w takich sytuacjach mniej turystycznych, kiedy jedziemy na własną rękę, kiedy jedziemy tak jak myśmy pojechali z misjonarzami, kiedy możemy trafić bezpośrednio do domów tych ludzi, kiedy jedziemy z jakąś taką wycieczką zorganizowaną, to nie ma co ukrywać, jesteśmy skarbonką z pieniędzmi po prostu.
A jeżeli chodzi o umiejscowienie ciebie jako Polaka, znając życie, to pewnie misjonarze nasi już mniej więcej opowiedzieli mieszkańcom, gdzie jest Polska, co to za kraj, ale czy oni wiedzieli faktycznie, że jesteś Polakiem, gdzie ta Polska leży, że to jest Europa, czy próbowali gdzieś indziej szukać, bo z tą wiedzą geograficzną to różnie bywa też.
No tam akurat wiedzieli dobrze, bo z racji tego, że nie tylko Maciek, bo tam w sumie kilkunastu polskich misjonarzy w tamtym rejonie przebywa, w samym tym regionie Mara przy jeziorze Wiktorii, bo w samej Tanzanii może być ich znacznie więcej. Tak więc tamtejsi ludzie mieli pojęcie. Zresztą nawet pamiętam, jak gdzieś byliśmy w Dar es Salaam czy w innych miastach i zaczepiali nas miejscowi, pytali, skąd jesteśmy, Polska. No to tak, to kojarzyli. No kojarzyli chociażby oczywiście Jana Pawła II. Kojarzyli mniej więcej, gdzie ten kraj się znajduje. Niektórzy kojarzyli Solidarność. Także no też ciekawe. Niektórzy kojarzyli Warszawa, że jest stolicą. Także gdzieś ta wiedza się spotykała. No. Ja nie zapomnę też jednego z miejscowych żebraków gdzieś w Tanzanii, który gdzieś tam zaczął przez chwilę z nami rozmawiać i swoje teorie zaczął snuć na temat różnych narodów i no nie będę mówił, o których narodach mówił źle, bo to nie warto, natomiast o Polakach wypowiadał się bardzo sympatycznie i że to, co on mówił, że my nie nosimy, nie zadzieramy tak bardzo nosa jak inni. No ja nie wiem do końca, czy to jest prawda w dzisiejszych czasach, zwłaszcza wtedy no tak byliśmy postrzegani. Przynajmniej ja parę razy z taką opinią się zetknąłem.
Czyli będziesz musiał po prostu jeszcze powtórzyć raz i teraz pojechać do Tanzanii i do Zanzibaru.
Obawiam się trochę tej opinii, przyznam szczerze w tej chwili, no bo różne rzeczy teraz się dzieją, wiadomo, w naszym kraju i nasze podejście do innych nacji też się trochę zmieniło, a nie ma co ukrywać, oni to czują, wiedzą, słyszą o tym i czytają w świecie zglobalizowanych mediów.
Mając smartfona w ręku,
i no niestety mam wrażenie, że ta opinia o nas się pogarsza.
Chciałbym teraz zapytać o Zanzibar, bo Zanzibar stanie się chyba w tym roku takim hitem polskich biur podróży. Reklamowany jest jako kraj, gdzie są takie plaże jak z fotografii, jak z obrazka. Faktycznie takie plaże tam są, żeby zweryfikować to i pojechać, wierząc w to, że biuro turystyczne sprzedaje taką i taką ofertę, widzimy na obrazku. Ja wiem, że teraz prawo jest po stronie konsumenta, czyli to, co jest na tym obrazku, faktycznie musi tam być. Ale czy faktycznie jakiś Photoshop nie jest używany, że te plaże faktycznie tak wyglądają? Byłeś tam na miejscu, widziałeś to.
No ja powiem tak, nie ma tam innych plaż, tam wszystkie wyglądają jak z obrazka i rzeczywiście tam są przede wszystkim białe plaże i to jest biel rażąca aż w oczy, to są plaże koralowe. Całe nabrzeża porośnięte palmami kokosowymi, gęstym buszem do tego, mnóstwo plantacji przypraw na całym Zanzibarze, jest Zanzibar z tego słynie. I rzeczywiście pod tym względem geograficznym, przyrodniczym jest to rajskie miejsce. No do tego dochodzi oczywiście rajska, turkusowa woda, cały czas cieplutka, niezależnie od pory dnia i nocy, także każdy, kto spodziewa się tam zażywania przyjemności takiej typowo turystycznej, znajdzie to na pewno.
A jeżeli chodzi o ten rynek turystyczny, faktycznie już widziałeś wtedy, będąc tam 10 lat temu, że ta infrastruktura powstaje dla tego europejskiego turysty. No bo jakby na to nie patrzeć, no europejski turysta i polski turysta zaczyna być wymagający, nie ukrywajmy tego. Dla niego musi być odpowiedni standard. Jak jest z tym standardem tam właśnie?
No tam można było znaleźć bardzo różny standard, począwszy, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem, począwszy od zwykłych takich małych pensjonacików, całkiem przyzwoitych, które pamiętam, myśmy płacili za pensjonat bodajże $25 za pokój, a pokój był wielkości no naprawdę solidnej, nie wiem, z 15 metrów kwadratowych spokojnie, z widokiem na ocean, to było jak za darmo, prawdę mówiąc. No ale to mieliśmy szczęście, powiedzmy. No więc od takich pensjonacików po większe kurorty, po większe jakieś takie wczasowiska. I rzeczywiście, no takie pięciogwiazdkowe, luksusowe, jak z obrazka, z folderów też. Przy czym te miejsca, które ja tam widziałem, no odbiegały od innych takich masowych kurortów tym, że te hotele były dosyć pięknie wkomponowane w przestrzeń i to były przeważnie jakieś malownicze budynki kryte gdzieś tam strzechą. Nie były to takie wielkie blokowiska, jak się nieraz spotyka. Nie wiem, jak jest tam teraz. Podejrzewam, że w wielu miejscach mogło się to zmienić.
No ale też, jak powiedziałeś, tam temperatura cały czas jest stała mniej więcej, tak. Więc podejrzewam, że z jednej strony możemy liczyć na ten kontakt z przyrodą właśnie poprzez takie miejsca, gdzie wypoczniemy z widokiem na ocean, o którym tak bardzo często też marzymy, prawda?
Zgadza się.
Widok z okna na morze.
Dokładnie, dokładnie. A morze jest i ocean przepiękne, naprawdę. Ja pamiętam, myśmy ten Zanzibar rzeczywiście spędzili tam tydzień czasu i to był taki wypoczynkowy czas. No większość czasu, nie ma co ukrywać, spędzaliśmy na plaży, na morzu, gdzieś tam wędrując sobie po buszu. No taka ciekawostka, miłośnicy muszelek, ci, którzy lubią zbierać muszle, a chyba każdy lubi, ja pamiętam z dzieciństwa, uwielbiałem to zawsze, no tam będą w niebo wzięci, chociaż po pewnym czasie im się to znudzi, bo te muszle są porozrzucane po prostu wszędzie.
Jest ich wszędzie, tak? Dużo.
Są to takie okazy czasem, że wręcz nie widzieliśmy wcześniej czegoś takiego, także każdy, kto lubi takie zabawy plażowe, nazwijmy to, będzie to miał. Każdy, kto lubi morze, każdy, kto lubi zwierzęta morskie, no można płynąć, podziwiać delfiny, No, trafiają się też rekiny. Ja pamiętam, myśmy mieszkali w wiosce, gdzie rybacy codziennie przypływali ze złowionym rekinem.
Na szczęście zjadłeś rekiny... takiego rekina?
Nie, akurat tam nie jadłem, nie miałem okazji. To tak trochę groźnie brzmi rekina, ale od razu uspokajam, że te rekiny raczej występują na otwartym oceanie, bo generalnie Zanzibar jest też otoczony rafami koralowymi, które trochę izolują go od pełnego oceanu i na tych płytszych wodach, no owszem, zdarza się, że jakiś rekin może się tam zapuścić, ale raczej rzadko. Natomiast one występują przeważnie na pełnym oceanie.